Dom to podcast, w którym rozmawiamy o zdrowym duszpasterstwie. To podcast współtworzony przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski i redakcję dominikanie.pl. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym dominikanie.pl, a rozmowy w ramach tej serii współprowadzę z Olgą Bieniek. Za chwilę wysłuchamy odczytanej przez lektorkę wypowiedzi osoby skrzywdzonej, a następnie przystąpimy do rozmowy z naszym gościem, księdzem Piotrem Studnickim, który jest kierownikiem Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, a także pełnomocnikiem zarządu Fundacji Świętego Józefa. Witamy Cię, Piotrze.
Witajcie.
Swoją krzywdę zgłosiłam po około 35 latach. Wcześniej zgłaszała ją moja mama. Ksiądz został przeniesiony do innej parafii i ostatecznie został proboszczem i wykładowcą w seminarium na Ukrainie. Przez te wszystkie lata martwiłam się, że inne osoby mogły zostać skrzywdzone przez tego księdza. Co jakiś czas nasilał się mój niepokój i szukałam kogoś, z kim mogłabym porozmawiać. Szukałam księdza, któremu mogłabym zaufać, bo myślałam, że tylko o księdzu mogę powiedzieć coś tak trudnego, co dotyczy innego księdza. Kolejni księża mówili, żebym przebaczyła i zapomniała. Przebaczyłam, ale zapomnieć nie mogłam. Nie umiałam. Kilka lat później wyszłam za mąż. Mój mąż znał moją historię. Kiedy przychodził czas niepokoju, lęku i pragnienia zgłoszenia, on również prosił mnie, zapomnij. A ja bardzo, bardzo chciałam zapomnieć i nie wracać do tego. Nie umiałam. Potrzeba zgłoszenia mojej sprawy była jak dojrzewający powoli wrzód. Kiedy już była nabrzmiała i gotowa do wyjścia na zewnątrz, ja wciąż bardzo potrzebowałam, żeby ktoś był przy mnie. Potrzebowałam mojego męża. Jego zgody i towarzyszenia. Poprosiłam go, żeby przeczytał książkę Skradzione jutro, w której autorzy opisują znane im konsekwencje wykorzystania seksualnego dziewczynek. W ciągu 2 tygodni podjął decyzję o konieczności zgłoszenia doświadczonej przeze mnie krzywdy biskupowi. Była to najtrudniejsza i najdłużej dojrzewająca decyzja w moim życiu. Od momentu podjęcia decyzji wszystko zadziało się bardzo szybko. Ja potrzebowałam, żeby ktoś zrobił to za mnie, żeby pierwszy kontakt z biskupem ktoś inny wziął na siebie. I tak się stało. Zrobił to ksiądz Piotr Studnicki i kilka dni później, już bezpośrednio ze mną, skontaktował się delegat z mojej diecezji. W dokumentach mojego krzywdziciela nie było śladu po wcześniejszych zgłoszeniach.
Dlaczego warto zgłosić doświadczoną krzywdę odpowiednim władzom?
No ta historia osoby skrzywdzonej, która latami mierzyła się z konsekwencjami, w jakimś stopniu już odpowiada na to pytanie, bo ono jakby mówi o tym, że przez lata bała się też, że duchowny, który ją skrzywdził, krzywdzi także inne osoby. I bardzo często, jak rozmawiam ze osobami skrzywdzonymi, to jest jedna z takich motywacji, która się pojawia, nie? Że ja nie chcę, żeby on kogoś innego potraktował w taki sposób, jak mnie, czyli żeby skrzywdził tak, jak mnie skrzywdził. I to jest, zwróćcie uwagę, bardzo szlachetna motywacja i ona towarzyszy wielu osobom skrzywdzonym. Więc to jest jakby taka, zwróćcie uwagę, troska też o innych, prawda? W takiej decyzji nieraz bardzo trudnej, dojrzewającej. Ale myślę, że drugą, pewnie też tak, nie chcę powiedzieć, która jest pierwsza, to jest po prostu też taka decyzja, która jest formą zadbania o siebie i wzięcia odpowiedzialności często za siebie. Zrobienie też takiego kroku, który bardzo często i jakby jest ku zdrowieniu. To nie jest tak, że taka decyzja nas, tą osobę skrzywdzoną, uzdrowi, ale no właśnie wprowadzenie tego, zgłoszenie krzywdy wykorzystania seksualnego i potem też no jakby postępowanie, dochodzenie do prawdy, jakieś wymierzenie, rodzaj wymierzenia sprawiedliwości pomaga osobie, która jest skrzywdzona, też zdrowieć. To nie jest jedyny element, ale często jest, no jest ważny, konieczny.
No właśnie, a często jakoś mamy taki opór przed tym, żeby zgłaszać to, co spotkało nas złego, czy nie wiem, nawet osoby, które myślą o zgłoszeniu krzywdy, mogą mieć z tyłu głos taki oceniający, że to jest donosicielstwo, albo że no, to jest właśnie krzywda, ale w stosunku do tej osoby, na którą to zgłoszenie zostanie dokonane.
To prawda, znaczy te historie zgłaszania, tak jak historie krzywdy, są rzeczywiście bardzo różne i nie wiem, można powiedzieć, każda jest jakoś tam inna i bardzo indywidualna, bardzo osobista. Ale rzeczywiście nieraz osobie skrzywdzonej może towarzyszyć też taki lęk, na przykład jakby właśnie takie przed skrzywdzeniem no, tego, który skrzywdził, że to jest coś niewłaściwego. To może być tak naprawdę reperkusja, czy jakaś jedna z konsekwencji tego, że ktoś kiedyś został wciągnięty w takie poczucie winy. I do dziś to się w takiej formie przejawia. Może to być też związane, ten opór, ten lęk przed takim strachem, że no właśnie jakieś zgłoszenie to też jest jakby ryzyko pewnego upublicznienia tej sprawy. Gdzieś w swoim środowisku, w swojej rodzinie, może to jest też tak nieraz, że to jest właśnie tylko ta osoba skrzywdzona wie, albo współmałżonek, ale już niekoniecznie dzieci. Więc te lęki są bardzo często takie zrozumiałe. Tak? I tym bardziej tu potrzeba dużego takiego, myślę, podejścia. Czy bardzo ważne jest podejście bardzo indywidualne i uwzględniające te obawy. Jeśli już ktoś towarzyszy osobie skrzywdzonej, czy też przyjmuje zgłoszenie. I zapewnienie dyskrecji. To jest coś innego niż tylko nie mów nikomu. Tak? Żeby jakby prosimy o milczenie. Ale właśnie jakby gwarantujemy, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby jakby jak najmniejsza liczba osób się dowiedziała o tej sprawie, czy te, które koniecznie muszą wiedzieć, no bo to jest jakoś tam procedowane. Natomiast ewentualna decyzja o jakimś upublicznieniu, przekazaniu informacji właśnie bliskim, czy w ogóle są osoby, które się decydują opowiedzieć też o tym publicznie, musi należeć do samej osoby skrzywdzonej.
Ja też tak mi przychodzi na myśl, że mogą pojawić się jakieś sygnały, że złożenie zawiadomienia albo zgłoszenie to jest jakieś takie rozwalanie społeczności, wspólnoty, jakieś naruszanie struktur parafii, duszpasterstwa i tak dalej.
To mogą być tego rodzaju obawy, to nieraz jest wciąż jakby lęk przed po prostu sprawcą. Nie, bo jakby złożenie zawiadomienia to jest też wejście na drogę prawną, nieraz tylko kościelną, a nieraz też no, państwową. Więc jakby ta osoba kiedyś skrzywdzona, żyjąca ciągle w jakimś cieniu tej krzywdy, ale też właśnie to, można powiedzieć w cieniu sprawcy, boi się jak zareaguje, prawda? Po jakie środki sięgnie, jakieś środki też prawne. Więc no, tym ważniejsze jest jakieś otoczenie, opieką, wsparcie, także nieraz właśnie prawne osoby, która decyduje się na taki krok.
A zgłoszenie ma jakieś plusy dla kościoła, właśnie dla wspólnoty?
Ogromny. To znaczy w ogóle niezależnie można powiedzieć od intencji tego, który zgłasza, to dla mnie każde zgłoszenie jest aktem naprawdę głębokiej i odważnej miłości do Kościoła. Bo dlatego, że tak naprawdę reagowanie na zło zaczyna się od ujawnienia tego zła. I no nieraz to ujawnienie to są jakieś symptomy, które no ktoś się może domyśleć, czy gdzieś tam właśnie zauważyć jakieś zachowanie, ale najczęściej to jest jednak powiedzenie tego przez osobę skrzywdzoną. To wtedy mamy jakby jasność, pewność, że coś tam się złego zadziało. Więc no de facto właśnie potem całe procedowanie prawno-kanoniczne, udzielenie pomocy takiej osobie, prawda? Czyli zaproponowanie na przykład pomocy psychologicznej, czy pokrycia kosztów takiej pomocy, czy właśnie pomocy prawnej, czy w ogóle procedowanie też państwowe jest możliwe, no, jeśli ktoś dokona tego pierwszego kroku. Więc to jest ogromna, no, po prostu pomoc dla wspólnoty Kościoła.
A z drugiej strony jeszcze chciałbym pozostać przy takich głosach, które mogą wybrzmiewać w głowie albo wprost wybrzmiewać w otoczeniu osoby, która decyduje się na zgłoszenie krzywdy. No bo ktoś może powiedzieć, że no, jest też miara upomnienia braterskiego w Ewangelii, że Pan Jezus mówi, że Kościołowi to donieść dopiero w trzecim kroku. No ale no to jak ma się właśnie to ewangeliczne upomnienie do zgłoszenia krzywdy?
Ja powiem tak, że jakby w takim kryterium rozeznawania, czy my mamy się zdecydować na jakieś upomnienie, czy już na takie zareagowanie, zgłoszenie oficjalne, wydaje mi się, że warto wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, czy mówimy o jakimś takich niepokojących sygnałach, czy o wiedzy, wiarygodnej wiedzy. Bo jeśli to są takie niepokojące sygnały, które no, czy to samą osobę, no jeszcze właśnie może nie wiem, czy skrzywdzoną, ale w każdym razie albo jakiegoś obserwatora, świadka niepokoją, jakieś, no właśnie, jakaś taka dwuznaczna sytuacja, czy jakieś zbyt częste przebywanie z jakąś osobą, no, jakieś tam właśnie lampki się zapalają, ale my nie mamy wiedzy, że coś złego się dzieje. Być może trzeba po prostu zwyczajnie porozmawiać z księdzem, no, powiedzieć, że to nas jakoś niepokoi, to powoduje jakieś właśnie pytania. Natomiast jeśli my mamy wiedzę, i to nie tylko wiedzę o grzechu, ale jakby wiemy, że ten grzech jest też no, po prostu przestępstwem. Czy to państwowym, jakąś krzywdą wykorzystania seksualnego osoby małoletniej poniżej 15 roku życia, czy też przestępstwem kościelnym, czyli to jest jakby wykorzystanie, jakaś forma przemocy wobec osoby poniżej 18 roku życia, albo też jakiejś zależności właśnie duszpasterskiej w relacji, czyli też mówimy o dorosłych bezbronnych, no to już, to już nie jest tylko kwestia niemoralności, z którą uważam, że tak, rzeczywiście tutaj to jakby być może wystarczy powiedzieć, nie, słuchaj, no właśnie, nie. To jakoś powoduje zgorszenie, wiem o tym i jakby no, chcę cię upomnieć jako twój brat w wierze, ale no, też powinno się wiązać z taką odważną decyzją, to jest jednak coś, co jest penalizowane. I wydaje mi się, że trzeci aspekt jeszcze, który warto wziąć pod uwagę, to jest kwestia, czy ta niemoralność, jeszcze mówimy tylko o niemoralności, nie o przestępstwie, jest czymś no, jakby dyskretnym, czy czymś publicznym już. Bo jeśli rzeczywiście ja tylko wiem i mam takie przeświadczenie, że rzeczywiście no, wspólnota nie wie, ale gdzieś skądś ja się dowiedziałem o jakimś niewłaściwym zachowaniu, być może właśnie tym pierwszym krokiem powinno być porozmawianie, upomnienie braterskie. Ale jeśli to jest też coś takiego, co jest niemoralnością, ale już publiczną, no być może nie ma co się oszukiwać, że trzeba upomnieć w cztery oczy, bo tych oczu, które to widzą i się gorszą, i no już jest tak dużo, że trzeba rzeczywiście zdobyć się na rozmowę z przełożonym tego księdza czy zakonnika. Mhm.
Czyli przestępstwo to nie jest coś, co wiąże się z upomnieniem braterskim, tylko to jest coś, co się po prostu zgłasza. Tak? Mówiąc w takim zupełnym skrócie, wyjmując tylko jedno z kryteriów, które wziąłeś pod uwagę.
Powiem tak i to także dlatego, że już dzisiaj prawo to tak ustawia. Bo prawo państwowe nam mówi, że jeżeli mamy wiarygodną wiedzę, wiarygodne informacje o przestępstwie, o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej, no to my już jesteśmy dzisiaj zobligowani do tego, także pod sankcją karną, żeby zgłosić to organom ścigania. A kościelne prawo mówi, że osoba duchowna, jeśli wie o przestępstwie wykorzystania seksualnego przez duchownego czy zakonnika, no też jest zobligowana do tego, żeby odpowiedniej instytucji tutaj też kościelnej no tą informację przekazać, zgłosić. Osoba świecka może. O tym mówi Welm w Osesji z Lux Mundi, nie? Czyli jakby nie ma tam jakiejś powinności takiej. Więc to już jest też pewien no, nakaz i państwowy, i kościelny, więc jakby wydaje mi się, że to rozstrzyga.
To jeśli mamy wiedzę, a jeśli to dotyczy mnie, to znaczy, czy ja mam obowiązek zgłoszenia krzywdy przeciwko mnie?
Osoba skrzywdzona wykorzystaniem seksualnym jest zwolniona z takiego obowiązku, że nie będzie karana przez państwo. Albo to może nie być jeszcze właśnie w stanie, bo to mogą być te okoliczności, o których mówiliśmy, ktoś się może obawiać, może potrzebować jeszcze na to czasu, może jak w tej historii, od której zaczęliśmy, może potrzebować też takiego wsparcia tej osoby najbliższej. Więc państwo mówi, no nie, taka osoba nie będzie ścigana za to, że tej informacji nie przekazała. No, oczywiście też są takie dwa wyjątki, gdzie jakby państwo to szanuje, tajemnicę spowiedzi i tajemnicę adwokacką. W przypadku, kiedy spowiednik wie o tym przestępstwie i to rzeczywiście ze spowiedzi, to nie znaczy, że nie może nic robić. W takim sensie, że on może wspierać taką osobę w dojrzewaniu do decyzji, być może może przekazać informacje o tym, gdzie może się, u kogo może właśnie uzyskać pomoc. Więc ważne, żeby spowiednik tu był osobą kompetentną i miał wiedzę. Na pewno powinien ściągać poczucie winy, bo bardzo często właśnie to wyznanie następuje w konfesjonale, bo ktoś ma tak naprawdę poczucie winy, że to jest jego odpowiedzialność. Natomiast no, faktem jest, że jakby nie jest zobligowany do tego, żeby sam zgłosił organ ścigania, bo byłoby to złamaniem tajemnicy spowiedzi. Mhm.
Mówisz o tym, że można się przygotować jakoś do tego momentu, w którym składa się doniesienie, czy też, że jest możliwość uzyskania jakiejś pomocy psychologicznej po złożeniu tego doniesienia. Czy mógłbyś jakoś powiedzieć o tym, czy są jakieś instytucje albo instancje w ogóle, które mogą pomóc w przygotowaniu do jakby uporania się z tym trudnym zadaniem?
Tak, rzeczywiście nieraz jakby to zgłoszenie wymaga przygotowania i wymaga wsparcia. Takie instytucje, które ze strony Kościoła temu, bo może być tak, że po prostu tym wsparciem okaże się przyjaciel. Ktoś, kto wie, jakoś towarzyszy, czy też właśnie duchowny, duszpasterz, to mamy tu duszpasterzy osób skrzywdzonych, czy też siostry towarzyszące. I to jest jakby trochę takie, no to są ludzie w Kościele, którzy są do wspierania osób skrzywdzonych, często wspierają już te osoby, które zgłosiły swoją krzywdę, ale wiem też, że towarzyszą nieraz osobom, które no jeszcze się nie zdecydowały na to i czynią to dyskretnie, bo i powiem też, że no jakby takie towarzyszenie nie jest związane z łamaniem prawa, dlatego że osoba towarzysząca nie musi znać wszystkich szczegółów sprawy. To, że towarzyszę osobie skrzywdzonej i wiem, że została skrzywdzona przez jakiegoś duchownego, no nie wiem no, dokładnie nawet właśnie jakiego, ale duchownego. Wiem, że to jest krzywda poniżej 15 roku życia i że no właśnie nie ma jeszcze gotowości dzisiaj do tego, żeby to zgłosić. No to ja nie jestem zobligowany do tego, żeby iść i zgłosić to organom ścigania. Nawet jeśli wiem o tym poza spowiedzią. No, bo ja nie wiem, jaki dokładnie duchowny. Przecież nie pójdę na policję i nie powiem, no wiem, że ta osoba jest skrzywdzona przez jakiegoś księdza. No proszę ją dopytać o to, nie? Więc można dyskretnie towarzyszyć i do tego też zachęcam, bo to jest jakby ważne z punktu widzenia osób skrzywdzonych. Natomiast ze strony Kościoła są też instytucje, które rzeczywiście służą mi pomocą prawną i jakby dostarczeniem informacji, bo bardzo często informacja jest tutaj ogromnie ważna i taka uspokajająca. Myślę przede wszystkim o inicjatywie Za Nie w Kościele. Oni prowadzą telefon, dyżury mają i jakby służą taką pomocą, w zależności trochę od potrzeby. Są też już, i to trochę tak na wzór tego właśnie, tej inicjatywy Za Nim w Kościele, punkty konsultacyjne. Bodajże w 6 polskich miastach takie wyrosłe lokalnie, czy powstałe lokalnie inicjatywy, głównie właśnie osoby świeckie, które służą informacją, jeśli potrzeba, to właśnie wsparciem prawnym, czy też towarzyszeniem w zgłoszeniu. Takie punkty konsultacyjne mamy w Gnieźnie, w Poznaniu, w Ciechanowie, w Kaliszu, w Gdańsku i w Toruniu. To jest 6 polskich miast, które takie ma. Jest oczywiście Krakowskie Centrum Ochrony Dziecka i ono też ma tutaj taką formę wsparcia, towarzyszenia, bo ma taką pomoc mailową, jeśli potrzeba uzyskać informacji. Więc jakby są instytucje, które mogą jakby przygotować, pomóc. Ja podkreślę, bardzo często dostarczyć informacje. Poznam, czy towarzyszyłem ja z osobą skrzywdzonym w zgłoszeniu i widziałem, że najważniejsza rzecz, jaką mogę zrobić, oprócz takiego cierpliwego też nieraz czekania, towarzyszenia i przekonywania, to jest dostarczyć informacji, bo w osobie skrzywdzonej bardzo dużo może być takich niepokojów spowodowanych niewiedzą. A jak to będzie wyglądało? A czy na przykład, jak ja zgłoszę organom ścigania, czy zgłoszę Kościołowi, a potem, ponieważ to jest właśnie historia krzywdy, no, poniżej 15 roku życia i będzie trzeba zgłosić organy ścigania, czy na przykład moi rodzice zostaną wezwani i przesłuchani, a nic nie wiedzą o sprawie. I dostarczenie kompetentnej wiedzy, że jeżeli w zawiadomieniu osoba skrzywdzona napisze, że moi rodzice nic nie wiedzą i nie chcę, żeby wiedzieli o sprawie, bo No i proszę w związku z tym o to, żeby właśnie to uszanować. I wtedy prokuratura dzisiaj szanuje i jakby rzeczywiście nie wzywa na świadków. To daje większe poczucie bezpieczeństwa takiej osobie. Prawda? Zmniejsza te obawy, które są często blokadą, żeby to zgłosić.
My też o tym, jak przebiega proces zgłaszania, a potem proces i ze strony prawa kościelnego, i ze strony prawa państwowego będziemy jeszcze rozmawiać w innych odcinkach, ale może jednak korzystajmy z tej okazji i powiedzmy, jak właśnie przebiega sam proces zgłoszenia. Gdzie iść, jak zgłosić samodzielnie, niesamodzielnie i tak dalej.
No, w tym systemie zgłoszenia kluczową rolę odgrywają tak zwani delegaci i delegatki do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Mamy ich w Polsce we wszystkich, jakby każda diecezja już dzisiaj musi mieć przynajmniej jednego delegata albo delegatkę. W sumie we wszystkich diecezjach, we wszystkich zakonach męskich, ale także już w części żeńskich mamy prawie 180 osób. 1/3 to są kobiety. Przede wszystkim siostry zakonne. Na szczęście mamy też już w tym systemie, niektóre diecezje mianowały osoby świeckie, kobiety. Więc to są ludzie, którzy są przygotowani, są gotowi, żeby jakby spotkać się z osobą, która jest gotowa do zgłoszenia. Ich dane kontaktowe tych osób znajdują się na każdej stronie diecezji czy zakonu, jest jakby dane kontaktowe poszczególnego delegata bądź delegatów, a pełna baza danych znajduje się chociażby na stronie zgłoskrzywdę.pl. W ogóle tą stronę też polecam w tym miejscu, bo tam jest takie ABC informacji właśnie dotyczące zgłoszenia i procedur kościelnych i też właśnie informacji o instytucjach państwowych, więc korzystam z okazji. W każdym razie jakby ten delegat to jest osoba pierwszego kontaktu. I teraz bardzo ważna informacja, że no, można się skontaktować z takim delegatem, bo właśnie jest baza danych, więc jakby są numery telefonów, jest mail, często jest też adres, gdzie ta osoba właśnie jakby może przyjąć. Ale chciałbym podkreślić, że niekoniecznie trzeba się spotkać z tym delegatem, nie wiem, na terytorium jakiegoś kurii czy jakiegoś domu prowincjalnego, że można oczekiwać i trzeba to po prostu wyrazić, nie? Że jakby no, wolałabym się spotkać gdzieś poza terenem kościelnym. I to jest jakby zrozumiałe i ze strony tutaj przedstawiciela diecezji raczej nie powinno być problemu. Druga rzecz, myślę, bardzo ważna, że w takim spotkaniu może zawsze uczestniczyć osoba towarzysząca osobie zgłaszającej, najczęściej skrzywdzonej. To też jest bardzo ważne. To prawo do towarzyszenia, do takiej osoby towarzyszącej potem też jest utrzymane właśnie na wszelkich etapach potem ewentualnych innych spotkań.
Dowolna osoba, to nie musi być pełnomocnik.
Nie musi to być, to jest dowolna osoba. Ważne, bo to jest osoba, do której osoba najczęściej skrzywdzona, zgłaszająca ma zaufanie. Zdarzało mi się też być taką osobą towarzyszącą i też jakby zachęcam, może gdyby ktoś ze słuchających nas, czy nawet też z osób duchownych, konsekrowanych, został taką pomoc poproszony, to zachęcam. To też jest jakby ogromne wsparcie, że ktoś, kto się decyduje, nie jest w tym sam, może w taki sposób pomóc. Ważne jest też, że no, podczas takiego spotkania osoba skrzywdzona, czy wiedząca o takim krzywdzie, opowiada wszystko, wszystkie te no, najważniejsze informacje, które służą do tego, żeby to potem przekazać odpowiedzialnemu przełożonemu w diecezji, czy w zakonie, czy biskupowi, albo jakiemuś prowincjałowi, żeby uruchomić procedurę, też postępowanie właśnie kościelne, czy też przekazać to organom ścigania. Tam nie muszą być wszystkie detale opowiedziane, bo to nie jest przesłuchanie. Natomiast no, te kluczowe informacje, tak, to w tym momencie trzeba przekazać, prawda? Czyli no właśnie kiedy, mniej więcej gdzie to miało mieć miejsce, kogo dotyczy sprawa, czy kto skrzywdził, no tak, żeby tutaj jakby uzyskać tą wiarygodne powiadomienie o tym, że doszło do przestępstwa, czy to państwowego, czy to kościelnego, czy to i państwowego, i kościelnego. Taki delegat w momencie zgłaszania też powinien jakby poinformować o gotowości do pomocy. Tą osobę, która zgłasza krzywdę, zwłaszcza jeśli to jest osoba skrzywdzona. Czyli gotowość do pomocy dzisiaj ze strony to są przede wszystkim trzy takie elementy. To znaczy gotowość do pomocy psychologicznej. Najczęściej jakby to polega na pokryciu kosztów terapii przez osobę, która jakby, czy terapii, czy po prostu jakiejś konsultacji, wsparcia psychologicznego, konsultacja prawna, czy też jakiś rodzaj pomocy prawnej. Nieraz jakby ta pomoc prawna też polega na tym, że bierzemy na siebie, bo w takim momencie zawiadomienia też następuje jakby poinformowanie, czy ta sprawa na przykład znana jest już organom ścigania. Jeśli nie, no to jest jakby no prosta rzecz do ustalenia, czy my to wtedy przedstawiciele Kościoła bierzemy na siebie, czy też pan, pani woli to uczynić osobiście. Bo może być tak, że osoba jakby ze swojej strony woli to jeszcze sama zrobić, albo już wcześniej to uczyniła. I więc to jest wzięcie na siebie też tej odpowiedzialności, jest też formą pomocy prawnej, prawda? To my już to bierzemy na siebie. I trzecia forma pomocy to jest pomoc jakby duchowa, duszpasterska, na przykład kontakt z duszpasterzem osób skrzywdzonych. Też dzisiaj w większości diecezji, zakonów taki przedstawiciel jest gotowy też do takiego towarzyszenia duchowego, czy do właśnie pomocy duszpasterskiej. I jeszcze dodam jedną rzecz, że taka osoba, która zgłasza, zwłaszcza osoba skrzywdzona, z jednej strony ma prawo do dyskrecji i najczęściej naprawdę oczekuje tej dyskrecji, nie? Więc jakby, no właśnie, że to nie będzie tak, że jak zgłosi Kościołowi, to potem pół zakonu albo pół kuli będzie o tym wiedziało. Zwłaszcza, że to może być tak, że ta osoba jest jakoś tam znana w diecezji, jakoś zaangażowana. No powiem tak, no najczęściej, jeśli chodzi o osoby skrzywdzone przez księży, to nie są osoby, które są gdzieś tam, powiedziałbym, na pograniczach Kościoła. Tylko to są często osoby właśnie zaangażowane, czy takie, które są dzisiaj, czy były zaangażowane w działalność duszpasterską Kościoła. Więc są jakoś tam też, powiedziałbym, często znane. Więc tym bardziej to oczekiwanie dyskrecji jest tutaj ważne i potrzeba, żeby też ze strony Kościoła było zrozumienie. A z drugiej strony osoba skrzywdzona, chociaż nie jest stroną postępowania, ma prawo do minimum informacji. Chodzi o to, na przykład, jakie środki zapobiegawcze zostały nałożone na tego duchownego, bo właśnie zgłoszenie jest także po to, żeby na przykład przełożony mógł takiego księdza wycofać z duszpasterstwa, rozpocząć postępowanie kościelne, ewentualnie zgłosić organom ścigania. Więc jakby sam fakt, że na przykład ksiądz jest wycofany i na przykład nie do wyjaśnienia sprawy nie pracuje duszpastersko, no, gdzieś jest właśnie, przebywa w jakimś domu, które nie prowadzi działalności duszpasterskiej, jest ważną informacją dla takiej osoby. I też osoba skrzywdzona ma prawo do informacji, na jakim etapie jest sprawa. To znaczy, na przykład zakończy się postępowanie w diecezji, zostanie sprawa przekazana do Watykanu, więc jakby o szczegółach sprawy nie będzie informowana, natomiast o tym, no właśnie, że jakiś etap się kończy, że jest przekazywana dalej, o tym powinna być informowana.
W nazwie funkcji delegata są słowa dzieci i młodzieży. Czy osoby dorosłe, które jako osoby dorosłe doznały krzywdy, mogą się zgłaszać też do tych delegatów?
Tak. Powiem tak, że my jesteśmy trochę na takim etapie w Kościele w Polsce, w którym ten system tworzony przede wszystkim z myślą o osobach małoletnich, czyli właśnie dzieciach, młodzieży, jakoś powoli dojrzewa do takiego objęcia też do osób dorosłych bezbronnych. Przygotowujemy biuro delegata, Fundację Świętego Józefa, Centrum Ochrony Dziecka, jakby to środowiska związane właśnie z, czy tak, służące ochronie małoletnich, przygotowują nową wersję wytycznych, właśnie takich ułatwiających procedowanie, i tam już stosujemy określenie małoletni i bezbronni, dorośli bezbronni, nie? Czyli jakby zgodnie też ze zmianami prawa kościelnego staramy się objąć, aczkolwiek dzisiaj rzeczywiście w tym nazewnictwie oficjalnym jeszcze dorośli bezbronni się nie pojawiają.
A co robić, kiedy właśnie być może przez to, że czegoś nie ma w nazwie osoby, do której się zgłaszam, albo z innych powodów zderzam się ze ścianą, czyli nie jestem wysłuchany czy wysłuchana. Myślę, że taka wrażliwość na krzywdę dzieci już jest bardzo silna w społeczeństwie, w Kościele mamy rozbudowane mechanizmy ochrony, no ale to zderzenie się ze ścianą może jakoś mocno dotyczyć osób dorosłych. Co wtedy robić?
Powiem tak krótko, szukać sojuszników. I myślę tu przede wszystkim o Fundacja Świętego Józefa ma taki dyżur telefoniczny we wtorki od 18 do 20. Informacje o tym można znaleźć na stronie Fundacji Świętego Józefa. Więc on jest trochę taki dedykowany. Gdyby ktoś miał trudność rzeczywiście w zgłoszeniu, czy właśnie w jakimś uzyskaniu informacji, to tam ewentualnie może jakby szukać wsparcia. Znaczy, no dobrze, żeby poinformował wtedy, jakby ze strony fundacji możemy próbować podjąć działania, które będą jakoś wspierające, czy w imieniu takiej osoby się jakoś zwrócić właśnie z prośbą o jakąś właśnie interwencję, bo nieraz jest tak, że ktoś jakby mimo, że ten system zgłoszeń działa, ale tam ktoś się nie może dodzwonić na przykład do delegata, no zdarza się, nie? Czy jakby jest trudność w jakimś kontakcie. To jest to na pewno. Druga rzecz, już ponad rok istnieje grupa prawników, prawników kanonistów, którzy jakby służą radą, konsultacją prawno-kanoniczną. I myślę, że to w perspektywie właśnie dorosłych bezwzględnych, gdzie ta trochę kategoria dopiero tak, znaczy zostało to ustanowione przez Kościół, że tak, że takie osoby mają prawo do ochrony właśnie podobnej jak osoby małoletnie, ale trochę, ponieważ jesteśmy u początku drogi jeszcze w diecezjach, w zakonach, różnie jest to rozstrzygane, więc ja zachęcam do kontaktu z tą grupą prawników. Znowu strona Fundacji Świętego Józefa, odsyłamy, będzie na pewno też link do rozumiem pod filmem także do tej konsultacji prawno-kanonicznej i tam jakby trochę opisując być może swoją sytuację można poprosić o konsultację, ewentualnie ta grupa prawników wtedy wskaże, czy można coś jakby jeszcze zrobić, czy jakoś przygotować pismo, zawiadomienie i tak dalej. Oczywiście mówimy o takich rzeczach, gdzie ktoś jakby nie dochodzi do jakiegoś takiego rażącego zaniechania, bo jeśli ktoś ma poczucie, że coś takiego się dzieje, że jakby ze strony przełożonego instytucji jest po prostu zupełnie bagatelizowane sprawy, no to mamy w ogóle procedurę już watykańską. To znaczy mamy dokument Vos Estis Lux Mundi, który ustanawia procedurę zawiadamiania Stolicy Apostolskiej o zaniechaniach przełożonych kościelnych w reagowaniu na krzywdę wykorzystania seksualnego właśnie małoletnich i bezbronnych. Więc jeśli ktoś ma już taką jakby wiedzę i taką pewność, że no coś jest, tu mówimy przysłowiowo, zamiatane pod dywan, to naprawdę zachęcam, żeby z tego prawa korzystać. Mało tego, duchowny, podkreślam, jest zobowiązany przez to prawo papieskie do zgłaszania, czy nie tylko krzywdy, ale też zaniedbań, a każda osoba, która o tym wie, każda osoba świecka, po prostu może to zrobić. Więc sam, nie ukrywam, pomagałem przygotowywać kilka takich zawiadomień w takim momencie, w którym ktoś zgłaszał się do fundacji czy do biura i był przekonany, że doszło do zaniedbania. No i uważam, że tak po prostu trzeba działać.
Piotrze, ty jakoś mocno podkreślasz krzywdę wykorzystania seksualnego i oczywiście mamy poczucie wszyscy, że to jest to takie najbardziej drastyczna forma krzywdy, której właśnie można doświadczyć w duszpasterstwie, czy bolesna ze względu na to, że to jest intymna sfera, jakoś bardzo wewnętrzna i dotykająca głęboko psychiki, ale no, pewnie dużo więcej osób, które też słuchają nawet tego, albo nie zetknęła się może z krzywdą wykorzystania seksualnego, ale z innymi formami krzywdy. Czy tutaj też można próbować jakoś dochodzić swoich praw czy sprawiedliwości po prostu?
Ja powiem tak. Wydaje mi się, że jakby dotknięcie tego rodzaju krzywdy, tej takiej może właśnie najbardziej też takiej domagającej się reakcji, czyli właśnie krzywdy wykorzystania seksualnego, uruchomiło w ogóle taką szerszą rozmowę o krzywdzie w Kościele. I to jest dobre. Trudne pewnie dla nas, ale dobre. To znaczy też jakby właśnie uruchomiło też być może poczucie krzywdy w osobach, które do tej pory jakby no właśnie nie miały poczucia, że w ogóle warto coś z tym zrobić. Ja zachęcam do kontaktu, także właśnie z delegatami do spraw ochrony dzieci i młodzieży, jeśli ktoś ma poczucie innej krzywdy. Nie? Mówimy dzisiaj też właśnie chociażby o nadużyciach duchowych. Z jakimś poczuciu krzywdy, która nie ma wymiaru seksualnego, ale jest jakimś właśnie formą być może manipulacji, z takim też mocnym ładunkiem religijnym, więc tym bardziej jest taka groźna dla życia duchowego. Tam wszędzie, gdzie ktoś ma poczucie krzywdy, zachęcam. Nie chcę powiedzieć, że zawsze się to spotka z jakimś pełnym zrozumieniem, bo myślę, że jesteśmy też trochę u początku takiego no właśnie dostrzegania pewnych form właśnie nadużyć czy właśnie krzywdy, nazywania jej i też może przemyśliwania, jak możemy reagować. Bo cała ta seria też jest troszkę po to robiona, nie? Żebyśmy spokojnie porozmawiali właśnie o strony pozytywnej, o bezpieczeństwie, ale też właśnie o ewentualnych zagrożeniach, które nie zawsze mają właśnie wymiar seksualny. Więc no ja po prostu zachęcam, nie? Osoby, które mają poczucie, żeby tak, żeby to sygnalizowały. Myślę, że ci delegaci, mam nadzieję, że ci delegaci też będą do dyspozycji, no właśnie, żeby wysłuchiwać tego rodzaju krzywdę i jakoś informować o tym i po prostu informować o tym uczciwie przełożonych kościelnych.
Ciężko jest radzić osobom pokrzywdzonym, ale też, jak sam powiedziałeś, pełniłeś wielokrotnie funkcję towarzysza. To, o co chcę zapytać, już trochę wybrzmiało w twoich wcześniejszych wypowiedziach, ale na co byś zwrócił uwagę osobom, które właśnie będą brać udział w zgłaszaniu jako osoby towarzyszące? Bo ja też mam takie wrażenie, że chyba największym problemem jest to, że wiele chciałoby się zrobić, a ma się ograniczone możliwości, ale też ograniczone możliwości przez uszanowanie wolności drugiego człowieka.
To prawda. No i dlatego cierpliwość jest chyba pierwszym takim, nie? Co trzeba w sobie mieć. I jakby duże poczucie też zrozumienia dla tych ewentualnie lęków, uwarunkowań. Ja jakby nie rozumiem, co ktoś przeżył, bo ja jeśli tego nie przeżyłem, to jakby jest jasne, że nie mogę powiedzieć, no wiem, co czujesz, nie? Ale wydaje mi się, że jakby nawet jak ktoś nie przeżył takiej krzywdy, to może zrozumieć, że to jest, że trudno jest o tym opowiedzieć, czy trudno jest uczynić ten krok. Nie, że na tyle to jest jakby taka sfera takiego, no po prostu empatii, którą możemy mieć. Więc jakby mieć tutaj taką gotowość, że to naprawdę może być pewien proces, który wymaga czasu. Historia, od której zaczęliśmy, no, jeśli dobrze pamiętam, trwała kilka miesięcy, zanim ktoś jakby od tego pierwszego kontaktu, jakby ze mną, prawda, bo trwała tak naprawdę lata, ale jakby powiedzmy, ktoś od tego pierwszego kontaktu, rozmowy i potem jeszcze, no już nie pamiętam dokładnie, nie, ale trwał jakiś czas, zanim właśnie tutaj była decyzja też męża o wsparciu i decyzja o przyjęciu zgłoszenia, więc nieraz to jest po prostu takie towarzyszenie, ale miałem też takie historie, gdzie można powiedzieć towarzyszyłem od pierwszej informacji o tym, że ktoś no, niestety w taki sposób został skrzywdzony, do zgłoszenia minął rok. Ktoś tyle czasu potrzebował, więc jakby cierpliwość to jest jedno, zrozumienie to jest drugie, a trzecia rzecz nieraz to jest jakby takie służenie ewentualnie czy to informacją ze swojej strony i to jest też do zrobienia, do odrobienia nieraz, nie? Że jakby właśnie ta osoba nie ma sił, żeby sama gdzieś szukać informacji, jak to wygląda. Być może z mojej strony mogę posłużyć, czy się po prostu dowiedzieć, dopytać albo doczytać na ten temat, żeby ewentualnie móc tutaj służyć no, kompetentną wiedzą. Ja mam takie właśnie przekonanie i doświadczenie, że bardzo często to naprawdę obniża poczucie lęku.
Mówiłeś o obowiązku zgłoszenia krzywdy, kiedy ktoś będzie miał wiarygodną informację o popełnieniu przestępstwa. I wydaje mi się, że to może być też ważna informacja o tym, że jakie informacje można przekazać komuś, jeżeli nie chce się, żeby ta sprawa była posunięta na kolejne kroki, na które nie jesteśmy gotowi w danym momencie.
To prawda, to znaczy ja właśnie mając takie doświadczenie spotkań, nieraz takich pierwszych spotkań jeszcze przed zgłoszeniem, to często zaczynam rozmowę od no, takiego powiedzenia, że no, jeżeli pan jeszcze nie jest gotowa, ja nie wiem, czego dokładnie będzie rozmawiała, ale właśnie, czy jakby to wychodzi podczas rozmowy i widzę, że tutaj jest duży opór przed zgłoszeniem, to też proszę tą osobę, to proszę mi nie mówić wszystkich szczegółów sprawy, zwłaszcza dotyczących właśnie sprawcy tej krzywdy, no bo ja będę zobowiązany to no, po prostu działać zgodnie z prawem, już wtedy muszę to zrobić. I najczęściej ta osoba też to rozumie, nie? Bo sama się z tym boryka, że jakby, no, to jest jakby uszanowanie też jej granic, da? I jej możliwości na ten temat. Nie chcę też robić czegoś wbrew tej osobie. No, po prostu osoba nie jest gotowa, a ja no, niestety muszę zadziałać. Więc do takich trzech, wydaje mi się, czynników czy elementów jakby wiedzy, która jest już taką no, wiarygodną. Jeśli ktoś mi mówi, że no, jest skrzywdzony, czy wiem kto, da? Wiem kim jest ta osoba, wiem przez kogo jest skrzywdzony i wiem, że to jest historia krzywdy poniżej 15 roku życia, krzywdy seksualnej. Właściwie wtedy już każdego rodzaju, bo to już jakby może być, mogą być to czynności seksualne, ale to też może być właśnie no, jakiś rodzaj wykorzystania bezdotykowego, no ale mimo wszystko przy użyciu chociażby urządzeń mobilnych, no to taką wiedzę, to jest rzeczywiście, to jest wiarygodna informacja dla mnie. Więc te trzy elementy. Jeśli ktoś mówi tak bardzo oględnie, że został przez księdza skrzywdzony, przez jakiegoś księdza, jeszcze nawet nie wiem, czy poniżej 15, czy powyżej, no to jakby powiedzmy, to jest ten rodzaj, gdzie ja naprawdę z tym nie muszę jeszcze iść. Choć każdego, kto ze mną rozmawia, jakby zachęcam, że to jakby w tym kierunku chciałbym, żebyśmy szli, ale no z uszanowaniem, że to może wymagać po prostu czasu, rozmów, być może jakiejś właśnie pomocy udzielonej wcześniej, zanim ktoś zgłosi, zanim ktoś po prostu zdecyduje się na taki krok.
To wydaje mi się jest bardzo taka ważna informacja, że w zasadzie wystarczy wiedza o tym, kto dokonał tego czynu, tego przestępstwa i wobec kogo, i że to było poniżej 15 roku życia, to jest bardzo mało informacji. A zarazem no wiadomo, że to jest też coś, na co czasem trudno się zdecydować. Przy czym no, to warto brać pod uwagę.
Tak? Tak, ja też tutaj jakby stosuję taką zasadę po prostu zwyczajnie roztropności. To znaczy, bo prawo mówi o takim obowiązku niezwłocznego zgłoszenia organom ścigania takiej wiedzy. Ale jeżeli ja z kimś rozmawiam i powiedzmy nawet właśnie podczas rozmowy bym tak dowiedziałem się właściwie wszystkich szczegółów sprawy. Ale jeszcze no, ta osoba chwilę potrzebuje, chwilę, to znaczy nieraz dzień, dwa, trzy, jeszcze to sobie jakoś chce poukładać, to nie mam poczucia takiego, że ja ją muszę wyprzedzać, czy ja to muszę robić wbrew niej. Zwłaszcza jeśli mówimy też o takiej krzywdzie, która nie dzieje się dzisiaj, tylko stała się 10-15 lat temu. Prawda? Więc tym bardziej, no, wydaje mi się, że tutaj to działanie lękowe takie na zasadzie, że ja się boję samo siebie, jest też złym doradcą. Ja wiem, że mam taki obowiązek. Ja wiem, że i wszyscy jakby rozmawiając nieraz w takim kontekście, jakby wiemy, że to temu to też służy, żeby w tym kierunku iść. Natomiast jeśli to jest kwestia dnia, dwóch, trzech, żeby spokojnie poczekać na jakąś decyzję, czy udzielić informacji, odpowiedzi na pytania, to naprawdę potem przebiega jakoś, może przebiec spokojnie, z poszanowaniem wolności tej osoby. Tutaj też dodam jedną rzecz ważną. No ze strony, jeśli mówimy o osobach skrzywdzonych przez duchownych, to taką dużą pomocą, wydaje mi się, pomoc prawna, którą gwarantuje, czy oferuje też Fundacja Świętego Józefa, to znaczy na przykład opłacenia prawnika, który jest no, po prostu reprezentantem prawnym takiej osoby zgłaszającej. To z doświadczenia wiem, że jeśli ktoś chce to sam zrobić, ale właśnie też oczekuje tej pomocy prawnej, no to jest duże wsparcie, prawda? Czyli niezależnie zgłasza kościołowi, a właśnie przy pomocy reprezentanta prawnego zgłasza to organom ścigania. No i to też jest duże wsparcie.
Piotrze, wydaje mi się, że z naszej strony wyczerpaliśmy temat. Natomiast naszym zwyczajem jest to, że zostawiamy ostatnie słowo naszym gościom, rozmówcom, i w twoim przypadku nie chcemy robić wyjątku, więc gdybyś chciał coś dodać na koniec sam z siebie, to zapraszamy.
To ja chcę podziękować osobom, które zdecydowały się zgłosić krzywdę wykorzystania seksualnego kościołowi. Właśnie naprawdę niewielką część tych historii znam osobiście tak naprawdę, ale to są, no jakby to wiemy dzięki tym badaniom statystycznym, które prowadzimy, to jest kilkaset osób w ciągu ostatnich kilku lat, 600 osób, które zdobyły się na taki krok. W zdecydowanej większości właśnie to są osoby skrzywdzone i no jakby możliwość zareagowania na zło nie byłaby możliwa, gdyby nie odwaga tych osób. Wiem, że to nieraz jest trudne, ale tym bardziej jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy to uczynili, i wielki szacun dla tych wszystkich osób i chyba to chciałbym, żeby wybrzmiało na końcu. Naprawdę dziękuję.
My też tobie dziękujemy za tę rozmowę, a z naszymi słuchaczami i widzami. Widzimy się i słyszymy za 2 tygodnie w kolejnym odcinku, w którym będziemy gościć panią mecenas Magdalenę Lebek i księdza Rafała Kamińskiego, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda proces państwowy i kościelny po zgłoszeniu krzywdy. Dziękujemy.
Dzięki. Dziękuję.
Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.